Dobry wieczór, mówią Państwu Piotr Wierzchoń, który realizuje naszą audycję, Iga Wójtowicz i Kinga Głaszewska-Furman.
Dobry wieczór.
Dietetyk kliniczny, która zajmuje się także nutripsychiatrią. Dziś będziemy trochę rozmawiać o tym właśnie zjawisku, też o tym, jak możemy sobie jedzeniem poprawić nastrój, bo wydaje mi się, że w przypadku tego, co nam się teraz za oknem dzieje, warto wspomnieć o tym, jak ogromny wpływ na nasze samopoczucie ma właśnie to, co znajduje się na naszym talerzu. Ale chciałabym zacząć może od tego, czym w zasadzie jest nutripsychiatria.
Nutripsychiatria jest to stosunkowo nowa dziedzina, która łączy właśnie wpływ żywienia na zdrowie psychiczne. Tak naprawdę dopiero pojawia się coraz więcej badań w tym zakresie, ale oczywiście już na wstępie zaznaczę, że jeśli ktoś ma jakieś zdiagnozowane zaburzenia lub jest w trakcie diagnozy, to na pewno dietą nie wyleczymy depresji, schizofrenii. Dietę traktujemy jako wspomaganie, czyli albo jako profilaktykę, że jak chcemy po prostu zapobiegać tym chorobom, ale myślę, że o tym jeszcze dzisiaj sporo będziemy mówić. Także no, nutripsychiatria kładzie nacisk przede wszystkim na to, jakie witaminy i minerały powinny znaleźć się w diecie, ale też na tutaj trochę szerszy temat, czyli na higienę stylu życia, bo to nie tylko jedzenie, ale również sen, aktywność fizyczna również mają na to wpływ.
Czyli takie podejście holistyczne do tego wszystkiego mamy.
Dokładnie tak.
No właśnie, bo tutaj rozmawiałyśmy chwilę przed wejściem na antenę o psychodietetyce i o tym, czym się różni psychodietetyka od nutripsychiatrii, bo to są dwie różne dziedziny.
Różne dziedziny, ale pochodne. Psychodietetyka łączy psychologię i dietetykę. Jeśli mamy psychodietetyków współpracujących z podopiecznymi, no to to jest taka bardziej praca terapeutyczna niż tworzenie na przykład planów żywieniowych dla konkretnej osoby.
No właśnie, bo idąc do dietetyka wiemy, czego możemy się spodziewać. Dostaniemy plan żywieniowy, dostaniemy jakąś rozpiskę tego, co powinniśmy jeść, określona liczba kalorii. Wszystko to bardzo prosto brzmi. Idąc do psychodietetyka, to już jest coś innego. To już jest inny rodzaj wizyty, inny rodzaj pracy właśnie z osobą, która się zgłasza do takiego kogoś.
Tak. Co do współpracy też z dietetykami, to nie zawsze jest tak, że od razu dostajemy rozpiskę, bo oczywiście z konsultacji dietetycznej można skorzystać jednorazowo. Jeśli ktoś ma konkretny problem i potrzebuje porady, to oczywiście też może skorzystać z takiej usługi, ale faktycznie jeżeli chodzi o psychodietetyków, no to to już jest takie zerkanie w głąb siebie tak naprawdę. No jest to też trudne może dla pacjenta czasami, no bo to jest proces tak naprawdę zmiany nawyków żywieniowych. To też oczywiście w zależności od osoby taki psychodietetyk dobiera różne metody współpracy, ale to jest bardziej właśnie wglądanie w głąb siebie, dialog taki zewnętrzny samym ze sobą, a psychodietetyk może być takim kierunkowskazem, jak w ogóle poprowadzić swoje żywienie i siebie i w ogóle w odkryciu tak naprawdę tego, co my chcemy zmieniać i na co w ogóle mamy zasoby w swoim życiu, żeby działać. Bo często jest tak, że ludzie nakładają na siebie bardzo dużo obowiązków, presji, dokładają sobie, chcą zmieniać swoje życie o 180 stopni z dnia na dzień, a dobrze wiemy, że jeśli chcemy długoterminowy efekt, no to przy takim podejściu może być ciężko, więc taki psychodietetyk pomaga nam wszystko tak ugruntować i racjonalnie podejść do sprawy.
No właśnie, często przy historiach związanych ze zmianą stylu życia, niezależnie od tego, czy jest to dieta, czy wprowadzenie jakiegokolwiek innego nawyku do naszej codzienności, jest takie popularne powiedzenie: przygotuj się na maraton, a nie na sprint. Czyli musimy właśnie podejść do tego tak, żeby rozłożyć to w czasie, żeby rozłożyć też swoje siły na to wszystko. I myślę, że właśnie psychodietetyka to jest coś, co może w tym bardzo pomóc.
Dokładnie, to jest naprawdę takie zmiana samego podejścia i myślenia o tym, że to jest proces, to jest jakaś droga, którą ja podejmuję też, żeby no, tak naprawdę uzyskać lepsze życie i lepsze zdrowie. I takie zmiana podejścia, że to jest właśnie proces, dużo pomaga. Także myślę, że warto też prowadzić takie dialogi wewnętrzne samym ze sobą i w ogóle zobaczyć, na co my mamy gotowość i czy w ogóle mamy gotowość do zmian. Często właśnie przychodzą do mnie osoby, których motywacja jest zewnętrzna, czyli nie wypływa z wewnątrz człowieka, tylko wypływa na przykład z presji środowiska, że ktoś z boku powie, że weź w końcu idź i zadbaj o siebie. Albo jakiś obraz w social mediach, po prostu idealnych sylwetek.
No właśnie, to jest bardzo popularne teraz i rzeczywiście coraz więcej mówi się o tym, że to, co widzimy w social mediach, no to jest tylko wykadrowany obrazek. Najlepsze ujęcie spośród setki innych. A my, zwykli szarzy ludzie, że tak powiem, mamy takie podejście, że ktoś ma tam idealne życie, a ja tutaj mam takie, jakie mam i co mam zrobić, bo miotam się w tym i chcę mieć takie życie i narzucamy na siebie jakąś taką ogromną presję właśnie, że musimy dążyć do jakiegoś ideału.
Też mam właśnie takie poczucie, bo współpracuję naprawdę z różnymi osobami i z osobami nastoletnimi i z osobami starszymi i seniorami. No u seniorów akurat to porównywanie się jest mniejsze, ale faktycznie wśród młodzieży i osób w wieku dojrzałym nawet, no jest to spory problem. Ale zauważam już powoli takie trendy, że osoby poszczególne decydują się na przykład na odobserwowywanie tych profili, które gdzieś tam nie służą.
Które są niewspierające.
Tak, które są niewspierające i które wręcz dają takie uczucia, no właśnie, zdołowania, przygnębienia. No tylko grunt, żeby zauważyć to, że jakie ja mam w ogóle odczucia oglądając poszczególną osobę, jej relacje, jej życie. Czy to mi daje jakąś taką, jakieś takie poczucie, że ja mogę więcej, czy wręcz przeciwnie, czy to mnie frustruje i stresuje wręcz przeciwnie. Także no tutaj warto się temu przyjrzeć i być może dokonać jakichś zmian wśród tych właśnie swoich obserwujących.
Też wydaje mi się, że coraz więcej mówi się, no mamy cały ten nurt ciała akceptacji, ciało pozytywności. Bardzo dużo jest tych kont, które właśnie wspierają może w jakiejś takiej akceptacji swojego ciała, swojego wyglądu. Dużo się mówi też o drugiej stronie tego medalu, czyli jest to takie popularne hasło o promocji, promowaniu otyłości. Ale dziś nie o tym będziemy rozmawiać, bo to temat wydaje mi się na zupełnie inną, równie długą rozmowę. My dziś będziemy rozmawiać właśnie o nutripsychiatrii, czyli jeżeli z czym w zasadzie można się do nutripsychiatry zgłosić i czego możemy się spodziewać na takiej wizycie?
Możemy się zgłosić, jeśli doskwierają nam jakieś takie drobne problemy, nie wiem, zmęczenie, problemy ze snem, gdy zauważamy, że zaczynamy mieć mniej energii, większą chęć na spanie w ciągu dnia. To są takie momenty, gdzie dopiero zaczynamy zauważać problem, to jak najbardziej warto się zgłosić do takiej osoby, która podpowie, na jakie składniki diety warto zwrócić uwagę. Też tak naprawdę każdy z nas warto, żeby miał wiedzę, nawet jeśli na razie nie mamy jakichś problemów, no to warto mieć wiedzę, jak zapobiegać. Bo nawet w kontekście witaminy D3, witaminy słońca, jak przeglądam badania naukowe, to okazuje się, że w kontekście profilaktyki to jak najbardziej witamina D3 może mieć tutaj duże znaczenie, na przykład jeżeli chodzi o zmniejszenie ryzyka depresji. Natomiast jeśli depresja jest już zdiagnozowana, to suplementacja tej witaminy D3 niestety nie przynosiła poprawy stanu zdrowia i samopoczucia. Także pewnymi składnikami warto zadziałać już wcześniej, żeby po prostu coś się nie rozwinęło. Także generalnie ja taką wiedzę z zakresu wpływu żywienia na zdrowie psychiczne polecałabym każdemu, żeby po prostu zapobiegać. A niestety te choroby psychiczne zaczynają być plagą XXI wieku. Bardzo dużo zaburzeń nastroju u coraz młodszych osób. Zaburzenia lękowe, stany depresyjne. To jest naprawdę częste zjawisko. Cieszy mnie, że już coraz więcej osób się do tego przyznaje, bo jak prowadzę wywiad dietetyczny z pacjentem, to ja czasami tak muszę drążyć cały czas temat, wypytywać. I mimo iż na przykład mam takie pytanie odnośnie zdiagnozowanych chorób, no to ludzie najczęściej przyznają się, no nie wiem, do nadciśnienia, cukrzycy, do takich oczywistych chorób. A później w wywiadzie, jak pytam o leki, okazuje się, że dana osoba przyjmuje leki przeciwdepresyjne, leki przeciwlękowe i tak dalej.
Czyli jakby... trudno jest się ciągle przyznawać do tego, do takich problemów, do tych chorób, które są już nawet zdiagnozowane.
Ludzie chyba, może niektórzy nie wiedzą po prostu, że warto dietetykowi o tym też powiedzieć, że to w ogóle ma znaczenie.
No że... właśnie, bo okazuje się z tego, co tutaj słyszę, że jest jednak tak, że dieta ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy.
Ma ogromny wpływ i styl życia nasz ogólnie też ma duży wpływ, czy wychodzimy na powietrze, czy mamy tlen, czy mamy aktywność fizyczną. To ma naprawdę duże znaczenie. W kontekście aktywności fizycznej jest ogrom publikacji naukowych, które wskazują, że zadbanie o tą umiarkowaną aktywność fizyczną, ja tutaj już nie mówię o wyczynowym uprawianiu sportu, że wykonywanie tej aktywności ma rolę w zapobieganiu depresji, ale zarówno jak już jest zdiagnozowana choroba, to może przynieść poprawę samopoczucia.
Od czego właśnie w przypadku tej aktywności fizycznej powinniśmy zacząć, jeżeli jesteśmy osobami, które nie robią zupełnie nic? Że gdzieś tam ten sport nas odrzuca, nie jesteśmy gotowi jeszcze na duży wysiłek. Jaka jest taka najmniejsza rzecz, którą możemy zrobić dla siebie? Bo to przecież chyba trzeba trochę przestawić myślenie i myśleć o tym, że robimy dla siebie. Nie robimy, bo musimy, tylko dajemy sobie coś dobrego. Tak jak tutaj słyszę.
Tak, to właśnie chodzi o tą taką motywację wypływającą z naszego wnętrza, a nie po prostu od kogoś innego. Co możemy zrobić? No to tutaj taki też dialog samemu ze sobą. Co mi przynosi chociaż cień jakiegoś szczęścia i uczucia, że robię coś dla siebie? Dla niektórych może być to wyjście na spacer. Dla innej osoby może być to zdecydowanie się, nie wiem, zaparkowania samochodu troszkę dalej, bo niektórzy tak, jak już się poruszają samochodami, no to im bliżej, tym lepiej. A nawet jak jesteśmy w galerii handlowej, zaparkujmy na samym końcu i się przejdźmy. Skorzystajmy ze schodów zamiast z windy. Może dla niektórych będzie to wyjście na basen, ale to wcale nie trzeba sobie od razu mówić, że ja muszę 3-4 razy w tygodniu iść na basen, tylko zacznijmy od jednego razu. Oczywiście no tutaj nie ma takiej recepty dla wszystkich osób, no bo każdy z nas jest inny, ma inny styl życia, ma inne w ogóle życiowe tutaj problemy i czas.
Możliwości też inne.
Dokładnie. Więc... każda jednostka taka treningowa, czy po prostu aktywności fizycznej będzie dobra. Nawet choćby to miało być 10 minut, to każdy krok w kierunku tej zmiany tego nawyku będzie dobry i warto się za niego doceniać też.
No właśnie, bo myślę, że 10 minut spaceru, czy 10 minut rozciągania, czy nawet lekkich ćwiczeń. To już jest 10 minut ruchu zamiast 10 minut leżenia czy siedzenia, prawda? To już ma wpływ na nasze ciało i na to, jak się czujemy. Myślę też, że tak jak z każdym nawykiem, który możemy sobie wprowadzać, no będziemy też powoli właśnie odczuwać i satysfakcję, jakąś taką radość. Tutaj wspomniałaś nagrodę, docenienie siebie. No właśnie, też chyba warto jest zmienić myślenie o tym, jak my mamy do siebie podchodzić. Często jest tak, że osoby, które podejmują się jakiejś diety, myślą o sobie raczej źle, prawda?
Często jest tak, że przychodzą właśnie osoby z takim poczuciem, że ja jestem beznadziejna, beznadziejny, nie mogę w ogóle zmienić tych nawyków, nic mi nie wychodzi i tak dalej. I to myślenie o sobie wcale nie jest myśleniem wspierającym, więc jak już odkryjemy w zasadzie u siebie taką myśl, że nasze myśli, które mamy i takie postrzeganie siebie nie jest wspierające, no to warto się zastanowić, czy ja mogę o sobie powiedzieć inaczej. Na przykład, że każdy krok, który podejmuję w kierunku zmiany nawyku żywieniowego, jest dobry i cieszę się, że w ogóle mi się udało. Także nawet mówienie do siebie w taki sposób może dużo zmienić, bo zaczynamy mieć większą akceptację po prostu i zaczynamy powoli rozumieć, że jest to proces i że każdy, nawet najmniejszy krok jest dobry. W kontekście też tego czasu, ja tak wspomniałam o tych 10 minutach, jeśli w ogóle mielibyśmy mówić o zaleceniach Instytutu Żywności i Żywienia, no to dobrze by było, jakby takiej aktywności było 150 minut tygodniowo. Ale właśnie, ja współpracuję naprawdę z różnymi osobami i po pobytach w szpitalach psychiatrycznych i z różnymi stopniami niepełnosprawności. Ja po prostu sobie też nie wyobrażam jako dietetyk dać w zaleceniu takiej osobie, która ma problem, żeby wstać z łóżka, bo po prostu jest w ciężkim stanie psychicznym. Nie wyobrażam sobie dać takiego zalecenia, że 150 minut tygodniowo chodzenia na basen czy biegania. Po prostu trzeba to zawsze dopasować do poszczególnej osoby i etapami sobie ustawiać tą zmianę nawyków.
Tak, niech przez pierwszy miesiąc to będzie 10 minut, a w kolejnych miesiącach niech ten czas się wydłuża. Też chyba ze sportem i z każdą aktywnością fizyczną jest tak, że z czasem widzimy, że i my sami mamy ochotę na więcej, bo czujemy się coraz lepiej po tej aktywności i nasze ciało się chyba po prostu domaga tego już z czasem, prawda?
Tak, jak już zobaczymy, że wystarczy te 10-15 minut aktywności, endorfiny zaczną się produkować i w takich delikatnych stanach właśnie depresyjnych ta aktywność fizyczna ma działanie niemalże natychmiastowe. Także warto się temu przyjrzeć i spróbować. Spróbować, tak czasami jak mamy jakieś takie myśli o sobie, że ale mi się nie chce nic robić, ja będę tylko leżeć i nie wiem, przeglądać telefon. I to ciężko jest nam się podnieść. Czasami warto postawić sobie kropkę w głowie i spróbować po prostu wstać i coś robić. To jest postawienie kropki, dla mnie ma taki symbol, jest takie symboliczne, a zarazem czasami sprawia, że wyłączam myślenie i po prostu działam. Więc warto po prostu zrobić ten pierwszy krok, jeśli mamy na to możliwość i zasoby w danym czasie.
Tak, to na pewno. O tym, jakie jeszcze kolejne kroki można robić w kierunku lepszego samopoczucia, porozmawiamy po krótkiej przerwie.